Rozdział 14. Tempus fugit, aeternitas manet. Jakkolwiek sprawa z Maruszewiczem załatwiła się we cztery oczy, jednak wieść o niej rozeszła się. Wokulski powiedział o tym Rzeckiemu i kazał wykreślić z księgi rzekomy dług barona. Maruszewicz zaś opowiedział baronowi, dodając, że baron już nie powinien gniewać się na niego, ponieważ dług został umorzony, a on, Maruszewicz, ma zamiar poprawić się. Czuję, mówił wzdychając, że byłbym inny, gdybym miał choć ze 3000 rubli rocznie. Nikczemny świat, na którym tacy jak ja ludzie muszą się marnować. No daj spokój, Maruszewicz, uspokajał go baron. Kocham cię, ale przecie wszyscy wiedzą, że jesteś hultaj. Zaglądałeś, baron, w moje serce? Wiesz, jakie tam uczucia. O, gdyby istniał jakiś trybunał, który umie czytać w duszy człowieka, zobaczylibyśmy, kto z nas lepszy, ja czy ci, co mnie sądzą i potępiają. W rezultacie tak Rzecki jak baron, jak książę i paru hrabiów, którzy dowiedzieli się o nowym figlu Maruszewicza, wszyscy przyznawali, że Wokulski postąpił szlachetnie, ale nie po męsku. To bardzo piękny czyn, mówił książę, ale nie w stylu Wokulskiego. On mi wyglądał na jednego z tych ludzi, którzy w społeczeństwie stanowią siłę tworzącą rzeczy dobre, a karcącą łotrów. Tak jak postąpił Wokulski z Maruszewiczem, mógłby zrobić każdy ksiądz. Obawiam się, że ten człowiek traci energię. W rzeczywistości Wokulski nie tracił energii, ale zmienił się pod wieloma względami. Sklepem na przykład nie zajmował się. Nawet czuł do niego wstręt, ponieważ tytuł kupca galanteryjnego szkodził mu w oczach panny Izabeli. Natomiast zaczął goręcej zajmować się spółką do handlu z cesarstwem, ponieważ ona przynosiła ogromne dochody, a tym samym zwiększała majątek, który chciał ofiarować pannie Izabeli. Prawie od chwili, kiedy oświadczył się i został przyjęty, opanowała go dziwna rzewność i współczucie. Zdawało mu się, że nie tylko nie umiałby nikomu zrobić przykrości, ale nawet sam nie umiałby się bronić przeciw krzywdom, byle te nie dotykały panny Izabeli. Natomiast czuł niepokonaną potrzebę robienia dobrze innym. Oprócz zapisu dla Rzeckiego przeznaczył Lisieckiemu i Klejnowi, swoim byłym subiektom, po 4000 rubli tytułem wynagrodzenia szkód, jakie wyrządził im, sprzedając sklep szlangbaumowi. Przeznaczył również około 12000 rubli na gratyfikacje dla inkasentów, woźnych, parobków i furmanów. Węgiełkowi nie tylko sprawił huczne wesele, ale jeszcze do sumy obiecanej młodemu małżeństwu dołożył kilkaset rubli. Ponieważ w tym czasie furmanowi Wysockiemu urodziła się córka, więc trzymał ją do chrztu. Gdy zaś sprytny ojciec dał dziecku imię Izabeli, Wokulski złożył dla niej 500 rubli na posag. Imię to było mu bardzo drogie. Nieraz, gdy siedział samotnie, brał papier i ołówek i bez końca pisał Izabela, Izabela, a potem palił, ażeby nazwisko ukochanej nie wpadło w obce ręce. Miał zamiar kupić pod Warszawą mały folwark, zbudować willę i nazwać ją Izabelinem. Przypomniał sobie, że w czasie jego wędrówek po górach uralskich pewien uczony, który znalazł nowy minerał, radził się, jakby go nazwać. I wyrzucał sobie, że nie znając wówczas panny Izabeli, nie wpadł jednakże na pomysł nazwania go Izabelitem. Nareszcie, przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planetoidy, której znalazca również kłopotał się o danie jej nazwiska, chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronomów, który odkryje nowe ciało niebieskie i nazwie ją Izabellą. Odurzające przywiązanie do jednej kobiety nie wykluczało jednak myśli o drugiej. Niekiedy przypominał sobie panią Stawską, o której wiedział, że wszystko gotowa była dla niego poświęcić i czuł jakby wyrzuty sumienia. No, co ja zrobię, mówił. Com winien, że tę kocham, a tamtą, gdybyż ona zapomniała o mnie i była szczęśliwą. Na wszelki sposób postanowił zabezpieczyć jej przyszłość i stanowczo dowiedzieć się o jej mężu. Niech przynajmniej nie potrzebuje troszczyć się o jutro, niechaj ma posag dla dziecka. Co kilka dni widywał pannę Izabelę w licznych towarzystwach, otoczoną młodszymi i starszymi ludźmi. Ale już nie raziły go ani umizgi mężczyzn, ani jej spojrzenia i uśmiechy. Taką ma naturę, myślał. Nie umie ani śmiać się, ani patrzeć inaczej. Jest jak kwiat albo jak słońce, które mimo woli uszczęśliwia wszystkich. Dla wszystkich jest piękne. Pewnego dnia otrzymał telegram z Zasławka, wzywający go na pogrzeb prezesowej. Zmarła? Szepnął. Jaka szkoda tej zacnej kobiety. Dlaczego ja nie byłem przed jej śmiercią? Zmartwił się, posmutniał, ale nie pojechał na pogrzeb staruszki, która dała mu tyle dowodów życzliwości. Nie miał odwagi rozstać się z panną Izabelą nawet na kilka dni. Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi. Zresztą nawet nie mówił z nią o miłości, jak nie mówi się o ciężarze ciała albo o powietrzu, które człowieka napełnia i ze wszystkich stron otacza. Jeżeli w ciągu dnia wypadło mu pomyśleć o czym innym niż o niej, wstrząsał się ze zdumienia jak człowiek, który cudem znalazłby się w nieznanej sobie okolicy. Nie była to miłość, ale ekstaza. Pewnego dnia, już w maju, wezwał go pan Łęcki. — Wyobraź sobie — rzekł do Wokulskiego — musimy jechać do Krakowa. Hortensja jest chora, chce widzieć Belę. Zdaje się, że chodzi o zapis. No, a zapewne rada, by poznać ciebie. Możesz jechać z nami? — Każdej chwili — odparł Wokulski. — Kiedyż to? — Powinnibyśmy jechać dziś, ale zapewne zejdzie do jutra. Wokulski obiecał być gotowym na jutro. Kiedy pożegnał pana Tomasza i wstąpił do panny Izabeli, dowiedział się od niej, że jest w Warszawie Starski. — Biedny chłopak — mówiła śmiejąc się. — Dostał po prezesowej tylko 2000 rubli rocznie i 10 000 ciepłą ręką. Radzę mu, ażeby ożenił się bogato, ale on woli jechać do Wiednia, a stamtąd zapewne do Monte Carlo. Mówiłam, ażeby jechał z nami. Będzie weselej, nieprawdaż?
— Zapewne — odparł Wokulski. — Tym bardziej, że weźmiemy osobny wagon.
— Więc do jutra.
Wokulski załatwił najpilniejsze interesa, na kolei zamówił wagon salonowy do Krakowa, a koło 8 wieczór, wyekspediowawszy swoje rzeczy, był u państwa Łęckich. Wypili herbatę we troje i przed 10 udali się na kolej.
— Gdzież pan Starski? — zapytał Wokulski. — Czy ja wiem? — odpowiedziała panna Izabela. — Może wcale nie pojedzie, to taki lekkoduch.
Już siedzieli w wagonie, ale Starskiego jeszcze nie było. Panna Izabela przygryzała usta, co chwilą wyglądając oknem. Nareszcie po drugim dzwonku Starski ukazał się na peronie. — Tutaj, tutaj! — zawołała panna Izabela. Ale ponieważ młody człowiek nie dosłyszał jej, więc wybiegł Wokulski i wprowadził go do saloniku.
— Myślałam, że już pan nie przyjdzie — rzekła panna Izabela.
Niewiele do tego brakowało, odparł Starski, witając się z panem Tomaszem. Byłem u Krzeszowskiego i niech sobie kuzynka wyobrazi. Od 2 po południu do 9 graliśmy.
I naturalnie przegrał pan?
Rozumie się. Szczęście ucieka od takich jak ja, dodał spoglądając na nią. Panna Izabela lekko się zarumieniła. Pociąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać, w połowie po polsku, w połowie po angielsku, coraz częściej wpadając w angielszczyznę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli, nie chcąc jednak przeszkadzać w rozmowie, wstał stamtąd i usiadł za panem Tomaszem. Pan Łęcki, trochę niezdrów, odział się w hawelok, w plet i jeszcze położył kołdrę na nogach. Kazał pozamykać wszystkie okna w wagonie i przyćmić latarnie, które go raziły. Obiecywał sobie, że zaśnie, nawet czuł, że go sen morzy. Tymczasem wdał się w rozmowę z Wokulskim i szeroko zaczął mu opowiadać o siostrze Hortensji, która za młodu była do niego bardzo przywiązana, o dworze Napoleona III, który z nim kilka razy rozmawiał, o uprzejmości i miłostkach Wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy. Wokulski słuchał go uważnie do Pruszkowa. Za Pruszkowem zmęczony i jednostajny głos pana Tomasza zaczął go męczyć. Za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet kilka zdań, które go zainteresowały i zadał sobie pytanie. Czy nie należałoby ostrzec ich, że on rozumie po angielsku? Już chciał powstać z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył w niej, jak w lustrze, słabe odbicie panny Izabeli i Starskiego. Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o rzeczy obojętne. Wokulski jednakże spostrzegł, że obojętny ton nie odpowiada treści rozmowy. Czuł nawet, że tym swobodnym tonem chcą kogoś w błąd wprowadzić. I w tej chwili, pierwszy raz od czasu, jak znał pannę Izabelę, przeleciały mu przez myśl straszne wyrazy. Fałsz, fałsz. Przycisnął się do ławki wagonu, patrzył w szybę i słuchał. Zdawało mu się, że każde słowo Starskiego i panny Izabeli pada mu na twarz, na głowę, na piersi, jak krople ołowianego deszczu. Już nie myślał ich ostrzegać, że rozumie, co mówią, tylko słuchał i słuchał. Właśnie pociąg wyjechał z Radziwiłłowa, a pierwszy frazes, który zwrócił uwagę Wokulskiego, był ten. Wszystko możesz mu zarzucić, mówiła panna Izabela po angielsku. Nie jest młody ani dystyngowany. Jest zanadto sentymentalny i czasami nudny, ale chciwy? Już dosyć, kiedy nawet papo nazywa go zbyt hojnym. A sprawa z panem K? Wtrącił Starski. O klacz wyścigową? Jak to zaraz znać, że wracasz z prowincji? Niedawno był u nas baron i powiedział, że jeżeli kiedy, to w tej sprawie pan, o którym mówimy, postąpił jak dżentelmen. Żaden dżentelmen nie uwolniłby fałszerza, gdyby nie miał z nim jakichś zakulisowych interesów. Odparł z uśmiechem Starski. A baron ile razy uwalniał go? Spytała panna Izabela. I akurat baron ma rozmaite grzeszki, o których wie pan M. Źle bronisz swoich protegowanych, kuzynko, mówił drwiącym tonem Starski. Wokulski przycisnął się do ławki wagonu, ażeby nie zerwać się i nie uderzyć Starskiego, ale pohamował się. Każdy ma prawo sądzić innych, myślał. Zresztą zobaczymy, co będzie dalej. Przez kilka chwil słyszał tylko turkot kół i zauważył, że wagon się chwieje. Nigdy nie czułem takiego chwiania się wagonu, rzekł do siebie. I ten medalion, drwił Starski, jest całym prezentem przedślubnym? Niezbyt hojny narzeczony, kocha jak trubadur, ale... Zapewniam cię, przerwała panna Izabela, że oddałby mi cały majątek. Bierzże go, kuzynko, i mnie pożyczysz ze 100 000. A cóż, znalazła się ta cudowna blaszka? Właśnie, że nie. Jestem bardzo zmartwiona. Boże, gdyby on się kiedy dowiedział. Czy o tym, że zgubiliśmy jego blaszkę, czy że szukaliśmy medalionu? Szepnął Starski, przytulając się do jej ramienia. Wokulskiemu mgłą zaszły oczy. Tracę przytomność? Pomyślał, chwytając za pas przy oknie. Zdawało mu się, że wagon zaczyna skakać i lada moment nastąpi wykolejenie. Wiesz, że jesteś zuchwały, mówiła przyciszonym głosem panna Izabela. To właśnie stanowi moją siłę, odparł Starski. Zlituj się, ależ on może spojrzeć, znienawidzę cię. Będziesz szaleć za mną, bo nikt nie zdobyłby się na to. Kobiety lubią demonów. Panna Izabela przysunęła się do ojca. Wokulski patrzył w przeciwległą szybę i słuchał. Oświadczam ci, mówiła zirytowana, że nie wejdziesz za próg naszego domu, a gdybyś ośmielił się, powiem mu wszystko. Starski roześmiał się. Nie wejdę, kuzynko, dopóki sama mnie nie wezwiesz. Jestem zaś pewny, że nastąpi to bardzo prędko. W tydzień znudzi ci się ten ubóstwiający mąż i zapragniesz weselszego towarzystwa. Przypomnisz sobie łobuza kuzynka, który ani przez jedną chwilę w życiu nie był poważnym, zawsze dowcipnym, ani kiedy bezczelnie śmiałym. I pożałujesz tego, który zawsze gotów do uwielbiania cię, nigdy nie był zazdrosnym. Umiał ustępować innym, szanował twoje kaprysy. Wynagradzając sobie na innych drogach, wtrąciła panna Izabela. Właśnie. Gdybym tak nie robił, nie miałabyś mi czego przebaczać i mogłabyś lękać się wymówek z mojej strony.